Audycja Gość Dnia, Barbara Tokarska-Wójciak. Witam Państwa bardzo serdecznie. A dzisiaj moim i Państwa gościem jest ksiądz kanonik Grzegorz Bednarczyk, proboszcz parafii Świętej Tekli w Ciechanowie. Szczęść Boże, witam bardzo serdecznie.
Szczęść Boże, witam panią redaktor, witam wszystkich radiosłuchaczy.
Chciałabym podkreślić, że jest to pierwsze wystąpienie księdza proboszcza w naszej stacji. Mam nadzieję, że nie ostatnie.
Jeżeli zaprosicie, z wielką przyjemnością przyjdę. Z radiem nie pierwsze spotkanie. Już kiedyś uczestniczyłem, byłem jako kleryk, praktykowałem. W radiu mieliśmy różnego rodzaju praktyki i miałem krótką, półroczną przygodę z radiem.
W Płocku ksiądz Grzegorz praktykował sprawy radiowe, więc mamy nadzieję tutaj na współpracę. Księże proboszczu, jest ksiądz nowym proboszczem. Jak ksiądz przyjął tę propozycję objęcia proboszczostwa w Ciechanowie?
Trudno powiedzieć, trudno to wszystko zebrać, te myśli, które się pojawiają, które towarzyszą. Myślę, że to jest zawsze jakieś zaskoczenie, bo człowiek pracuje w parafii, pracowałem wcześniej w parafii Radzymin koło Płońska. Różnego rodzaju zadania, zajęcia, tam dosyć sporo żeśmy wykonywali również takich materialnych spraw i już kolejna z tych spraw była prawie że kończona, pozostał przetarg i żyłem tym wszystkim, co tam się działo i nagle otrzymuję telefon z propozycją, czy nie udałbym się do parafii Świętej Tekli w Ciechanowie. Ksiądz się chwilę zastanowi, przemyśli. No i wtedy, nie wiem, czy wszyscy księża tak mają, ja na kolana padłem i kilka dni przemedytowałem tę sprawę. No i w końcu doszedłem do wniosku, że Duch Święty w końcu prowadzi, to nie ja. Skoro ksiądz biskup taką propozycję wysunął, no to co ja mam do gadania?
No dobrze, ale oprócz tej modlitwy, którą ksiądz sobie wyznaczył, to czy też było wertowanie informacji o Świętej Tekli, o Ciechanowie, o historii tego miasta? No bo nie ukrywajmy, parafia związana z niezwykłą historią miasta, prawda?
Pani redaktor, to jest tak, że my w większości parafii znamy w diecezji. Trudno powiedzieć, żebym wertował. Wiedziałem, gdzie jest Ciechanów. Zresztą miasto kiedyś wojewódzkie, pochodzę z tego województwa dawnego ciechanowskiego. Okolice Mławy mieszkam, więc Ciechanów nie był mi obcy. Natomiast na zasadzie, żeby wertować, sprawdzać, doszukiwać się, nie. Po prostu przyjąłem to bardziej jako wyzwanie, jako odpowiedzenie na wyzwanie Pana Boga i w ten sposób do tego podszedłem.
Ja zdradzę Państwu, że ksiądz proboszcz, kiedy odwiedził nas tutaj właśnie w redakcji, spotkał się między innymi z panem Markiem Piotrowskim, archeologiem, i widziałam, jak ksiądz proboszcz był żywo zainteresowany tymi informacjami, które pan Marek już krótko, szybko zaprezentował, a więc no, widzę, że tutaj historia jest księdzu bardzo bliska i pewnie będzie ten wątek rozwijany.
Uwielbiam tego typu sprawy. Wcześniej pracowałem w parafii, która pochodziła z XIII-XIV wieku. Kościół był z wieku, z połowy XVIII wieku. No i tutaj 1354 rok. Najstarszy kościół w Ciechanowie w okolicy i pewnie jeden z najstarszych w diecezji. Uwielbiam tego typu rzeczy. A dlaczego uwielbiam? Bo lubię podejmować różnego rodzaju wyzwania materialne, starając się, żeby też w tym wymiarze zewnętrznym jakoś to wszystko wyglądało i chcąc, nie chcąc, wchodząc w tego typu sprawy, odkrywa się naprawdę mnóstwo fenomenalnych, fantastycznych informacji. Myślę, że nie ma osoby, która nie byłaby zainteresowana tego typu informacjami, tego typu sprawami, więc to jest naturalna chyba kolej rzeczy. A że ja sprawia mi to przyjemność, że ja się z tego powodu cieszę i staram się coraz głębiej wchodzić w te pewne informacje, no to sam o tym nie wiedziałem wcześniej, nie zastanawiałem się, ale chyba rzeczywiście tak jest, bo naprawdę lubię potem doszukiwać się, sięgać coraz głębiej, dlaczego, po co to zostało, dlaczego w tym miejscu, a nie w tamtym. Może to ciekawość, może grzech.
No to trzeba będzie wrócić do decyzji księcia Siemowita, który zdecydował właśnie o prezencie dla własnej żony, fundując właśnie klasztor w Ciechanowie, ale mam nadzieję, że o tym jeszcze kiedyś porozmawiamy, proszę księdza. Czyli historia tutaj będzie wyzwaniem. A czy taka stara zabytkowa świątynia to jest kłopot, czy to jest właśnie w kategoriach wyzwania przez proboszcza traktowane?
Kościół kłopotem nigdy nie będzie.
Chodzi mi oczywiście o budynek.
Tak, tak, rozumiem, o co chodzi. Moją rolą i moim zadaniem, zresztą każdego księdza, jest troska o ten wymiar duchowy, zewnętrzny, kroczenie wspólnie do zbawienia, czyli troska o ten kościół, którym są ludzie. Natomiast grzechem i wielkim zaniedbaniem byłoby, gdyby nie sprawił, żeby również w tym wymiarze materialnym kościoła jako budynku ta wspólnota wierzących czuła się dobrze i żeby to wszystko było zadbane. No jeżeli mówimy, panie redaktor, że msza święta jest fundamentem naszej wiary, no to nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, żeby mszę świętą odprawiać w miejscu, gdzie na głowę będą, przepraszam, cegły spadały. Więc jedno z drugim jest bardzo silnie powiązane i to nie jest kłopot, a jest to jakieś wyzwanie, jakiś obowiązek, konieczność, żeby również w tym wymiarze zewnętrznym się zatroszczyć o tego typu sprawy i ja bym nie rozdzielał tych dwóch rzeczy, bo po prostu jedno z drugim idzie.
O tych wyzwaniach jeszcze za chwileczkę porozmawiamy, bo chciałabym zapytać, czy ksiądz pamięta, jaka była pierwsza decyzja po objęciu proboszczostwa w Ciechanowie?
Ojejku, pierwsza decyzja. Pani redaktor, to jest tak, że ja staram się zawsze bardzo uważnie wsłuchiwać w głosy parafian. Tutaj parafianie praktycznie od samego początku czułem to. Mnóstwo osób podchodziło, nie znając mnie, rozmawiało o różnych sprawach, podejmowało różnego rodzaju tematy i starałem się w tych rozmowach, w tych dialogach z różnego rodzaju osobami, które przychodziły, zwracać uwagę na te sprawy, które już wskazywały jakiś kierunek podejmowanych działań. I były chyba takie sprawy, natomiast która była pierwsza? No było ich kilka. Nie wiem, czy wymieniać wszystkie, które podjęliśmy, ale to pani redaktor powiedziała, że za chwilę będziemy na temat tego mówili, więc
ale
może...
ja wiem, że odnowiony został kontakt z parafianami, na przykład poprzez media społecznościowe.
A, no i widzi pani redaktor. Myślałem, że jestem młody, a tu jednak starość już przychodzi, skleroza się pojawia. Rzeczywiście.
To chyba nie jest tak źle.
Rzeczywiście. Z księdzem prefektem, kiedy rozmawialiśmy, to była jedna z pierwszych rozmów, którą prowadziliśmy, bo już w momencie, kiedy podjąłem decyzję, że zgodziłem się, wyraziłem zgodę i odebrałem nominację od księdza biskupa, no to chciałem w jakiś sposób zapoznać się z parafią i wtedy pierwszy kontakt dzisiaj, no to poprzez Facebooka, poprzez stronę parafii. Strona parafii dwa lata temu z różnych powodów, czasem niezależnych od osób, przestała funkcjonować i rzeczywiście, kiedy tutaj się pojawiłem w parafii 1 lipca i pierwsze rozmowy z księdzem prefektem, które rozpoczęliśmy, zresztą jeden z panów szafarzy, który zajmuje się internetem, też był uczestnikiem tej rozmowy i to rzeczywiście była pierwsza rozmowa, żeby uruchomić stronę facebookową parafii. Troszeczkę nam to czasu zajęło, ponieważ no, trzeba było odblokować, znaleźć hasła, dostępy, nie można było znaleźć haseł, więc troszeczkę było kontaktu z zarządcami strony facebookowej, ale to była pierwsza decyzja i to było pierwsze dzieło, które zostało uruchomione bodajże w połowie chyba sierpnia, czy w pierwszej połowie.
Co parafianie natychmiast zauważyli i chwalą sobie tę formę kontaktu. Wydawałoby się, że internet nie jest aż tak ważną domeną, a nie, jednak jest, prawda? Żeby na bieżąco informować, żeby parafianie mogli sprawdzić informacje, intencje mszalne, no wszystko, co jest związane z ogłoszeniami.
No, pani redaktor, parafia to nie jest ksiądz proboszcz, to nie jest ksiądz prefekt, to nie są osoby, które gdzieś tutaj pełnią jakieś funkcje, tylko ja zresztą mówiłem o tym na mszy świętej ingresowej, pierwszej mszy, którą tutaj odprawiłem w parafii wprowadzającej mnie do parafii świętej Tekli. Ja mówiłem, że bardzo mi zależy na tym, żeby parafia była rodziną. Od zawsze tak chciałem, żeby to była wspólnota, no a żeby była wspólnota, to musi być ten ciągły kontakt z grupą osób, ze wszystkimi osobami, które tworzą wspólnotę, a dzisiaj żyjemy w takich czasach, że no najprostszy kontakt, no to jest kontakt poprzez media społecznościowe, poprzez Facebooka między innymi, także...
I nie można już mówić, że to jest niepotrzebne. No jest potrzebne.
Jest to też jakaś forma ewangelizacji i to myślę dosyć ważna i dosyć potrzebna, także to chyba nie podlega żadnej dyskusji.
Proszę księdza, ja już wspomniałam o tych zadaniach i planach, które wyznaczył sobie ksiądz proboszcz z całą społecznością parafialną, także remontowych i budowlanych. Czy możemy już powiedzieć, jakież to są plany, bo wiem, że dotyczą między innymi ogrodzenia cmentarza. Co dzisiaj możemy o tych planach już powiedzieć?
Pani redaktor, tak się pięknie składa, że ta nasza rozmowa dzisiaj odbywa się po niedzieli, ponieważ w niedzielę tę ostatnią, 3 teraz listopada, pojawiły się już konkretne ogłoszenia. Ja jestem zwolennikiem działania, a nie gadania. Wcześniej nic na ten temat nie mówiłem, nie informowałem, z wyjątkiem tam takich jakichś rozmów z pojedynczymi poszczególnymi osobami, które przychodziły, bo to, broń Boże, nie jest żadna tajemnica. Prowadziłem wcześniej już jakieś rozmowy z ilomaś tam osobami, że to, że tamto jest podejmowane. Natomiast w tę ostatnią niedzielę już poinformowałem publicznie, że nie tylko rozpoczęte są, ale już naprawdę dosyć mocno są zaawansowane pewne prace. Myślę, że takie z tych głównych to chyba by należało 4 wymienić. Zresztą o tych 4 mówiłem. Gdy chodzi o te prace budowlane, no to od samego początku, gdy tutaj przyjeżdżałem, była rozmowa, jest grupa Wolontariat Pamięci w parafii, która przepięknie zajmuje się, wyremontowała już ładnych kilka czy kilkanaście grobów na cmentarzu i też rozmawialiśmy, ja rozmawiałem z nimi, ale też wsłuchując się w głosy parafian, pomyślałem sobie, cmentarz na ulicy Płońskiej jest przy jednej z głównych ulic prowadzących do miasta. Wiemy, jak ten parkan wygląda. Prowadziłem też rozmowy z panią konserwator, która bardzo żywo była zainteresowana tym, żeby te prace rzeczywiście zostały podjęte i zostały wykonane. I to było jedno z pierwszych dzieł, które zostało podjęte i na dzień dzisiejszy mogę powiedzieć, że z sukcesem, pierwszym dużym sukcesem, ponieważ został zrealizowany projekt. Projekt, to się tak mówi, zdobyć kilka dokumentów, kilka pozwoleń, ale to jest naprawdę tytaniczna, potężna praca. Dzięki kilku panom, jednemu szczególnie, który nie chce, żeby publicznie o nim mówić, została ta praca wykonana w zaledwie 1,5 miesiąca. To jest też potężny koszt, bo to się zawsze projekty, to jest procentowo się bierze od całego dzieła, a ten parkan na ulicy Płońskiej, on ma prawie 1,5 kilometra długości, więc koszty w miliony wchodzą.
No, bo tak, tym bardziej, że zabytek, prawda?
Dokładnie.
Więc tutaj się podwajają koszty.
Dokładnie. Udało się tę pracę wykonać, czyli projekt mamy zrealizowany i w tej chwili będziemy poszukiwali środków jakichś z różnych źródeł, żeby zdobyć dofinansowanie na zrealizowanie. Wierzę w to, jestem wierzącym człowiekiem, wierzę w to, że Pan Bóg jakoś pomoże i uda się zrealizować w całości parkan. Jeżeli nie, no to przynajmniej etapami, ale będziemy te prace wykonywali.
Proszę księdza, ale rozumiem, że ten parkan wizualnie zostanie zachowany, tylko po prostu zostanie odnowiony.
Dokładnie. Dokładnie. Gdy chodzi tutaj o szczegóły, to nie chciałbym nie wchodzić, ale właśnie to, co pani redaktor powiedziała, jest to, cmentarz jest zabytkowy, więc wszystko jest pod całkowitą kontrolą i opieką konserwatorów, więc będzie odtworzony to, co jest, natomiast no, będzie tak zrobiony, żeby nie zagrażał nikomu przechodzącemu wizualnie też, żeby to wszystko naprawdę elegancko wyglądało. Czyli żeby był wizytówką tej części miasta, przez którą tam często poruszamy się, przejeżdżamy, jesteśmy.
To się, księdzu, trafiło. Najstarszy kościół w mieście i najstarszy cmentarz, a więc no, niezłe wyzwanie.
Spokojnie.
Mówiąc tak kolokwialnie.
Ja zawsze powtarzam tak. Jeżeli coś jest dziełem Pana Boga, to my się nie martwmy o to. Jeżeli Pan Bóg chce, żeby było zrobione, to nam pomoże. A moja, nasza rola to jest taka, żeby tam pukać do niego i wypraszać, żeby nam tutaj w taki czy w inny sposób pomógł. Więc ja z natury jestem optymistą. Nie patrzę, że zabytkowy, że stary, że 5 wieków, 10 wieków, czy 100 lat. Damy radę, damy radę.
Rozumiem, że współpraca ze Stowarzyszeniem Wolontariat Pamięci będzie zachowywana, prawda?
Oczywiście.
Ponieważ są już konkretne plany odnośnie do kolejnych nagrobków do remontu. Niezwykłych, zabytkowych, pięknych, artystycznie również pod względem artystycznym.
Tylko mogę się cieszyć, że są tak pozytywnie nastawieni ludzie i tak chętni do takiego działania, że szeroko otwieram ramiona i zapraszam wszystkich, którzy będą chcieli cokolwiek dobrego zrobić. Broń Boże, nie będę nigdy zabraniał, wręcz przeciwnie, jak tylko będę mógł, będę zawsze pomagał, będę otwarty na tego typu propozycje.
Ja tylko dodam, proszę Państwa, że ponad 30 tysięcy udało się zebrać wolontariuszom podczas kwesty w ostatnich dniach. Również nasza stacja brała udział w tej kwestii i była patronem medialnym wydarzenia, więc już jakiś zastrzyk pieniążków oczywiście na renowację pięknego grobu Rostkowskich jest. Pewnie wolontariat będzie się starał o dodatkowe środki, ale o tym powiemy w najbliższym czasie. Tak więc można pracę już planować, proszę księdza.
Dokładnie. Skupiliśmy się na cmentarzu, tak, a zapomnieliśmy o najważniejszym miejscu naszej parafii, jakim jest Kościół. No przecież to jest centrum życia wspólnoty parafialnej. I tutaj też już zostały podjęte konkretne działania i konkretne prace. Na razie jest to pierwszy etap. Ja nawet nie będę się kusił o wymienianie z nazwy tych osób, którzy przyjeżdżali i którzy dokonywali opisu stanu obecnego kościoła. Okazało się, że przecieka troszeczkę na suficie się zaczęły pojawiać zacieki, więc trzeba było to wszystko sprawdzić. No i okazało się, że więźba dachowa jest w niezbyt, delikatnie mówiąc, dobrym stanie wraz z dachówką i wraz z tą wieżyczką, która tam jest na środku. Specjaliści sprawdzili. To są te pierwsze prace potrzebne do tego, żeby rozpocząć kolejny etap, którym będzie zrobienie projektu na remont generalny dachu wraz z więźbą dachową, no i pewnie potem w konsekwencji z sufitem. No to od tego rozpoczniemy, no ale chyba gospodarz każdy rozpoczyna od dachu, a potem pójdziemy dalej. Także to też chciałbym zwrócić uwagę, że to wielokierunkowo idziemy. Podobnie zresztą jak w kościele pojawiło się już ogrzewanie. Było ogrzewanie i działało, natomiast postanowiliśmy, czasy idą do przodu, zmienia się technika, postanowiliśmy troszeczkę też w te sprawy zainwestować i pojawiło się już ogrzewanie takie na miarę dzisiejszych czasów. Osoby, które były już w niedzielę, myślę, doświadczyły. Ja też patrzyłem się, uśmiechałem pod nosem, bo celowo podkręciłem temperaturę. Patrzyłem, jak rozpinane są kurtki, więc no, tych prac jest podejmowanych różnych sporo, natomiast chciałem zwrócić uwagę, że nie tylko skupiamy się na cmentarzu, na parkanie, ale też tutaj no, wielokierunkowo, bo to w kilka różnych spraw żeśmy ruszyli, podjęli. Myślę, że efekty, bo to nie jest też, trzeba to podkreślić, to nie jest tak, że jeżeli dzisiaj rozpoczynamy, ja mówię tutaj o dokumentacji, która jest zrobiona, to nie jest tak, że jeżeli dzisiaj rozpoczęliśmy jakąś pracę, stworzyliśmy dokumentację czy projekt zrealizowaliśmy, to za miesiąc czy za dwa miesiące będzie coś zrobione. Nie, nie. Niestety w ten sposób to nie działa, bo musi być zrobiony pierwszy etap, żeby móc przejść do kolejnego. I teraz, tak jak na przykład o parkanie tutaj mówiliśmy, jest zrobiony projekt, więc teraz, jak jest zrobiony projekt, jeżeli będzie zatwierdzony przez panią konserwator, to występujemy o dofinansowanie. W przypadku kościoła musi być ekspertyza zrobiona, żeby w ogóle można było przejść do projektu, więc kolejny etap będzie projekt, a dopiero w kolejnym etapie będzie poszukiwanie środków, bo tutaj już mówimy o milionach złotych, no taki szacowany koszt na przykład dachu z więźbą to około 4 milionów złotych. Czy będzie więcej, dużo, czy będzie mniej, trudno powiedzieć, ale w takich kwotach się poruszamy, więc gdy zrobiony będzie projekt, zaczniemy poszukiwać finansowania. finansów, a to niestety nie można zrobić tak, że za miesiąc, dwa czy trzy coś będzie już kontynuowane. Myślę, że w przypadku Kościoła to jest kwestia dwóch, trzech lat, kiedy rozpoczną się, jeżeli udałoby się te środki pozyskać, rozpoczną się pierwsze prace, które będziemy mogli wizualnie zobaczyć. W przypadku cmentarza, no myślę, że dużo wcześniej, gdzieś tam w połowie może, jak Pan Bóg pozwoli i środki się pojawią, to gdzieś tam. Ale to musimy też rozumieć, że są pierwsze prace podjęte, natomiast konkretne działania, one zostaną podjęte za kilka miesięcy, czy w przypadku Kościoła za rok, czy za dwa lata dopiero.
Księże proboszczu, to życzymy, żeby one szybko się zrealizowały, te marzenia i plany, gdyż obiekty niezwykle cenne i pod względem historycznym, no to ale prawda. Też i pod względem sakralnym, a więc nie ulega wątpliwości, że warto podjąć takie wyzwanie. Księże proboszczu, jaki jest potencjał parafii? Proszę powiedzieć, jak funkcjonuje parafia, a co życzyłby sobie ksiądz proboszcz i co chciałby stworzyć nowego?
Co chciałbym stworzyć nowego? Pani redaktor, Kościół istnieje 2000 lat. To, co stworzył Jezus Chrystus, to jest absolutnie wszystko, co jest potrzebne do zbawienia. Czegoś nowego nie da się wymyśleć, nie da się stworzyć. Natomiast naszą rolą jest we współczesnym świecie, w tym świecie, w którym żyjemy, tak funkcjonować, tak na nowo odczytać Ewangelię, żeby wyjść z tym do ludzi, do wiernych, żeby czuli niemalże w sposób namacalny, że Jezus jest obecny ciągle, Jezus zmartwychwstały i że idą ku zmartwychwstaniu. Jak to robić? Chyba nie ma tutaj jakiegoś złotego środka. Przynajmniej ja nigdy się nad tym nie zastanawiałem, co należałoby wprowadzić. Dowiedziałem się, że przychodzę do Ciechanowa, no to od razu usiadłem i na kartce sobie coś napisałem. Nie, broń Boże. Przyszedłem z otwartym umysłem, sercem i wsłuchiwałem się w głosy osób, z którymi rozmawiałem. W tej chwili też bardzo uważnie podkreślę, to już po raz drugi bodajże dzisiaj. Wspólnota, rodzina. Nie ja tworzę w parafię, tylko tworzymy ją wspólnie. Jeżeli będą jakiekolwiek propozycje ze strony parafian, ze strony osób, gości, którzy nas nawiedzają, jestem jak najbardziej na wszystko otwarty. Byle służyło, to tylko jeden warunek mały stawiam. Ma to służyć naszemu wspólnemu dobru i naszemu wspólnemu zbawieniu. Drodze ku zbawieniu. Więc nie mam czegoś takiego, że ustalam sobie jakiś program, jakiś harmonogram, chyba że pojawi się propozycja, wtedy się zastanawiam, jak taką propozycję zrealizować. Podobnie jak było, konkretnie może powiem, o co chodzi, kilkoro rodziców pojawiło się u księdza Bartosza, u księdza prefekta i na przykład wyszło z propozycją wprowadzenia ministrantek. Bo chłopców, no niestety jest mało ministrantów, więc rodzice, czy dziewczynki mogłyby być ministrantkami.
A w innych parafiach są.
Dokładnie. No i zastanowiliśmy się z księdzem Bartoszem, pomedytowaliśmy troszeczkę, pomodliliśmy się trochę w tej sprawie, przynajmniej ja osobiście to zrobiłem. No i stwierdziliśmy, a dlaczegoż nie spróbować? Skoro ze strony parafian jest takie zainteresowanie, więc wyjdźmy naprzeciw, napisaliśmy do księdza biskupa, bo taka jest procedura, otrzymaliśmy pozytywną odpowiedź i tworzymy grupę ministrantek. Daj Boże, żeby one były też inspiracją do tego, żeby ministranci się troszeczkę, chłopcy, do was teraz mówię, jeżeli słuchacie, żeby się trochę zmobilizowali, zawstydzili i też, żeby takie dwie grupy i ministrantów, i ministrantek w naszej parafii powstały. Więc w ten sposób, wsłuchując się, staramy się coś organizować, żeby to było nasze wspólne dzieło, wspólne kroczenie ku Bogu.
No jest troszeczkę tych grup różnych, począwszy od Akcji Katolickiej, poprzez ministrantów, asystę procesyjną, harcerze też bardzo prężnie działają. Schola oczywiście jest w parafii, a więc nie jest to pustynia, powiedzmy szczerze.
Dokładnie. Chciałoby się, żeby zawsze by się chciało, żeby osób było więcej. Apostolstwo, tutaj jeszcze też mamy modlitwę, franciszkański zakon, także jest troszeczkę propozycji. Chciałoby się, żeby jak najwięcej osób w tych grupach było, a myślę, że każdy znalazłby coś dla siebie. Gdyby były jakieś propozycje jeszcze innych grup, które mogłyby powstać, bardzo serdecznie zapraszamy. Augustiańska 3A. Będziemy uważnie słuchali.
Księży proboszczu, jest jeszcze coś, co wyróżnia oczywiście tę parafię każdego roku, czyli odpust na świętej Tekli, jak to się mówi, i te słynne stragany, które wtedy pojawiają się wokół kościoła. Czy ta tradycja zostanie zachowana, czy to jest w tej chwili niemile widziane? Co ksiądz proboszcz na ten temat uważa?
Tradycja, rzecz święta w kościele. Zmieniać nie wolno.
No to już mamy zapewnienie tutaj księdza proboszcza, już wiemy wszystko o planach. A jest jeszcze coś takiego, o czym ksiądz myśli, ale za wcześnie, aby tworzyć projekty, aby coś konkretnego robić w tym zakresie, bo przecież i prace były takie badawcze prowadzone wokół kościoła, gdzie odkrywano ślady żołnierzy, prawda, z okresu wojny. Czy tutaj nad takimi sprawami ksiądz proboszcz się jeszcze pochyla?
Pani redaktor, powiedziałem, że wolę działać, a nie mówić, a tym bardziej planować. Pomysłów mam mnóstwo. Które zostaną zrealizowane, w którym kierunku pójdziemy, trudno mi jest powiedzieć. A może Pan Bóg powie, że za chwilę będzie koniec świata i nasze plany i nadzieje. Coś niweczy raz po raz, jak to śpiewamy w jednej z pieśni religijnych. Plany są, ale myślę, że pomału, powoli, systematycznie. Należę do takich osób, które troszeczkę narzekają, że jest dużo pracy, ale uwielbiam podejmować różnego rodzaju działania. Nie lubię, gdy jest stagnacja, nie lubię nic nie robić. Więc tutaj można mnie trzymać za słowo. Gwarantuję, że na pewno jedno się zakończy, kolejne pójdzie albo jakoś kilkutorowo będziemy działali. Z tym, że podkreślam, bo my tutaj rozmawiamy o tym wymiarze głównie materialnym, ale główny nacisk bez względu na wszystko, to wszystkie siły ku temu osobiście podporządkuję. My, księża w parafii, ku temu podporządkowujemy, żeby przede wszystkim była to wspólnota i to jest zawsze na pierwszym miejscu. Czyli troska o człowieka, a dopiero później o ten wymiar materialny, zewnętrzny kościoła i jego otoczenia. Chociaż, tak jak powiedziałem też wcześniej, są to dwie rzeczy, które muszą iść razem. Ale ten krok, pół kroku do przodu zawsze człowiek i wspólnota parafialna, ludzie.
To życzymy księdzu proboszczowi, oczywiście wszystkim osobom związanym z parafią, księdzu wikaremu również, niesłabnącej energii w realizacji tych planów i marzeń. Chciałam bardzo serdecznie podziękować za to nasze pierwsze spotkanie na antenie naszego radia w tej roli księdza Grzegorza. Ksiądz wikary już nas zaszczycił swoją obecnością tutaj przed Dniem Wszystkich Świętych i liczymy oczywiście na współpracę i komentowanie bieżących wydarzeń.
Z wielką przyjemnością zawsze się pokażę. Zapraszam do świętej Tekli wszystkich parafian, miłych gości. Będzie bardzo miło.
Ksiądz kanonik Grzegorz Bednarczyk, proboszcz parafii świętej Tekli w Ciechanowie, był dzisiaj moim i Państwa gościem. Dziękuję serdecznie, szczęść Boże i do zobaczenia na antenie
radia. Dziękuję bardzo, szczęść Boże.
To była audycja Gość Dnia. Barbara Tokarska-Wójciak. Do usłyszenia Państwu.